niepasujący mebel, jakąś myśl, jakiś. A tutaj ktoś zrobił rysem, a tu jest jakiś śmietnik niewyniesiony, gdzieś śmierci grzechem. Tam gdzieś ktoś, nie wiem, czegoś nie wyszlifował. No trudno, niech tak będzie. Pan już mieszka w naszych sercach. I musimy mieć to na uwadze, że tak jak my się staramy, i wierzę, że jak będę budował dom kiedyś, wierzę, że Pan Bóg da mi też, to też będę chciał, żeby to był jak najpiękniejszy dom, żeby ta moja rodzina czuła się tam dobrze. I czy my mamy taką troskę o nasze serca? Że tam mieszka nasz Bóg. I czy możesz mu, nie wiem, na podłodze zaserwować linoleum, zamiast najlepszej płytki? Co ty wkładasz do swojego serca? Jakie materiały? Ile czasu poświęcasz na to, by oglądać do swoje serce, by je kontrolować? Ja mam dzisiaj dość długie kazanie. I mój brat je słyszał ostatnio i mówił, że właśnie jest długie. Ale wierzę, że przyszliśmy tutaj, żeby właśnie swoje serca odmalowywać, szlifować, dbać o nie. I że tak naprawdę to jest dzień Pański. I wiecie, ja nie wierzę w te bzdury, że tylko 20 minut to jest miejsce na Twoją uwagę. Może, jeśli mówi się o rzeczach nudnych, ale dzisiaj będziemy mówić o Bogu, o żywym Bogu, o kimś niesamowitym. Dlatego z góry, żeby nie było rozczarowania, na pewno będzie dłużej niż 20 minut. Chciałbym dziś mówić o listach od diabła. Chciałbym mówić o listach od wroga. Czy diabeł pisze do Ciebie takie listy? Czy je otrzymujesz? Kiedy je otrzymujesz? I co robisz z tymi listami? Jak byliśmy w Bydgoszczy na zjeździe, bardzo był błogosławiony czas. I tam zostałem zainspirowany do tego, żeby czytać Stary Testament. I zacząłem czytać. I przeczytałem historię, która bardzo pokazuje mi etap życia, w którym jestem. I chciałbym Was dzisiaj przenieść w tą historię. To przeniosę Was w czasie 2700 lat do Królestwa Judy, do panowania króla Hiskiasza. Otwórzcie drugą królewską, 18 rozdział. Będziemy czytać od 1 do 7 wersetu. To jest strona 425. Druga królewska, 18 rozdział od 1 do 7 wersetu. Ja wierzę, że historie obrazują stan rzeczy obecny dzisiaj. Wierzę, że czytając tą historię będziecie odkrywać elementy składowe swojego życia. Czytajmy uważnie, to jest fragment taki flagowy dzisiejszego kazania. Od 1 wersetu. 18 rozdział od 1 do 7 wersetu. W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syna Haza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jerozolimie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Wszystko tak, jak czynił Dawid jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Na Panu Bogu Izraela polegał, także nie było o nim takiego, jak on w gronie wszystkich królów ludzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. Toteż Pan był z nim, wszystko co przedsięwziął, wiodło mu się. Zbuntował on się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. To, o czym mówi tutaj ten fragment, było 700 lat przed Chrystusem. Hiskiasz, mając 25 lat, wziął władzę w Jerozolimie. 25 lat, młody człowiek. Ludzie przed nim, królowie przed nim, jego przodkowie nie szli za Bogiem. Martwili Boga, obrażali Boga, żyli w grzechu. I on, mając 25 lat, objął władzę królewską i zaczął czynić to, co dobre. Wiecie, Hiskiasz był wyjątkowy. Był niesamowity. Zadaj pytanie sobie, czy dziś Bóg może powiedzieć takie świadectwo o tobie. Zobaczmy dokładnie werset 5 i 6. Na Panu Bogu Izraela polegał. Także nie było po nim takiego, jak on w gronie wszystkich królów ludzkich, ani w gronie jego poprzedników. Zobaczcie, on polegał na Bogu, ufał Bogu. I to, co jest ciekawe, to jest powiedziane, że nie było ani przed nim, ani po nim. Zobaczcie, jakie znakomite osoby były przed nim. Król Dawid, Salomon, wielka mądrość, chwała. Król Dawid, sługa Boży według Bożego serca. I to mnie zaskoczyło, że jest powiedziane, że takiego, który by tak polegał na Bogu, nie było ani przed nim, ani po nim w królach judzkich. Ja chciałbym, żeby Bóg mógł wydać o mnie takie świadectwo, że takiego, który polega na Bogu, nie było i nie będzie w nie. Że takiego, jak ty, nie było i nie będzie, bo on to myślał. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego. To jest coś więcej niż koleżeństwo. To jest coś więcej niż znajomość. To jest przywiązanie. Jestem do małej ilości osób naprawdę przywiązany, o których myślę, o których mam staranie, o których zabiegam. On był przywiązany i nie odstępował od Boga, przestrzegając przykazań, jak Pan nadał Mojżeszowi. Gdy jesteś przywiązany, gdy nie odstępujesz, przestrzegasz przykazań. Nie, że musisz, ale dlatego, że chcesz. O tym kiedyś mówiłem tutaj, jeśli chodzi o miłość. O to, że coś robisz dla kogoś, bo go kochasz, a nie, że musisz. To też Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Miał błogosławieństwo. Bóg był z nim. Czuł Boga. I Bóg mu błogosławił. Błogosławił mu tak, że on powiedział dosyć. I sprzeciwił się wielkiemu królowi asyryjskiemu. Wypowiedział mu poddaństwo. Wiesz, gdy chodzisz z Bogiem, szukasz Go. I robisz coś jeszcze. Gdy chodzisz z Bogiem, ludzie słyszą, mówisz, Bóg jest dla mnie ważny, Bóg jest dla mnie wspaniały. Twoja rodzina widzi ciebie i słyszy, jak może się modlisz, albo czytasz coś, albo mówisz, Bóg jest wspaniały. Ale gdy chodzisz naprawdę z Bogiem i polegasz na Bogu, jesteś przywiązany, jesteś blisko Niego, to robisz coś jeszcze. Ta historia uczy mnie, że relacja z Bogiem to nie tylko mowa, ale przede wszystkim czyny. I zobaczcie 4 werset. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go one kusztan. Kiedy polegasz na Bogu, kiedy twoja relacja z Nim zaczyna działać, ludzie widzą nie tylko słowa, ale widzą czyny, działania. I to jest najmocniejsze, to jest największy przekaz. Ci jego poddani widzieli, że on nie tylko mówi, że Bóg jest ważny, musimy coś z tym zrobić, ale on zaczął działać. On zniszczył te miejsca kultu na wyżynach, na pagórkach. On zniszczył święte gaje. On zniszczył te święte słupy, te miejsca, gdzie ludzie przychodzili. Hiskiasz, Bóg powiedział, że lud ma przychodzić do świątyni i składać tam ofiary, ma być wierny. A oni pobudowali te wszystkie rzeczy. I Hiskiasz to widział, że lud jest zakłamany, że nie idzie 100% za Bogiem, że przychodzi do świątyni, tak jak my tutaj w niedzielę, czy może w czwartek, w środę, ale wieczorem cyk, cyk, na górkę i złożyć jakąś małą ofiarę komuś innemu, czemuś innemu, a może o poranku, może po południu. Ja nie wiem, co jest tą małą świątynką w swoim życiu, ale jeśli to nie oddaje chwały Panu, postępuj radykalnie i niszcz to, tak jak Hiskiasz. Pan Cię wzywa dziś, byś niszczył te święte gaje, świątynki, słupy. To, co tolerujesz, a co obraża Boga. Może zamiast mieć czas z Bogiem, siedzisz do wieczora przed telewizorem. Może Twój komputer zabiera Ci za dużo czasu. Może praca, może relacja z jakimś człowiekiem. I to wszystko jest dobre. Ale jest co innego korzystać z czegoś, a co innego celebrować to, że to jest Twoją świętością. Ja widzę ludzi, którzy coś mają albo czymś służą i to po prostu jest, ale tym wielbią Boga i zawsze mają czas dla Boga. A widzę ludzi, którzy mają to samo, ale to wypełnia cały ich czas. Bo tak o tym są, po prostu to jest dla nich święte. To jest dla nich czymś, no, misterium. Ciekawe jest to, że Hiskiasz rozprawił się z wężem. To jest symbol wybawienia Bożego. Jak wiemy, gdy lud izraelski wychodził z Egiptu, tam zgrzeszył i Bóg kazał Mojżeszowi stworzyć miedzianego węża. Każdy, kto tam spojrzał się, był wybawiony. I to było dane przez Mojżesza na rozkaz Boga. I z tym się wiązało przywiązanie, tradycja. Wiemy, jak Izrael postrzegał i szanował Mojżesza. Ale zobaczcie, co się stało po tych latach, że ten, ten wąż stał się obiektem kultu. Spalano mu kadzidło, dostał imię Nehusztan. Coś poszło nie tak. Ale żaden z poprzednich królów judzkich nie miał odwagi im tego zniszczyć, bo było przywiązanie, bo była tradycja. Bo było coś, co, co ich... No jak to zrobił Mojżesz? To Pan Bóg kazał. To nic, że oni to przekręcili. A on zniszczył tego węża, nie patrząc. Nie patrząc na to, co powiedzą ludzie. Może w twoim życiu są rzeczy, z którymi borykacie się. Z którymi ty borykasz się w twojej rodzinie. Że twoi rodzice, twoi dziadkowie się z tym borykają. Z tą, z jakąś tradycją, z jakimś takim grzechem, którego nie można tknąć, bo to już jest tak zakorzenione. Może jest to jakiś grzech dziedziczy, może jakieś przekleństwo rodziny. Niesumienność, nie wiem, zdrada, może alkohol, może inne rzeczy, których nie wypada powiedzieć. Nie pij tyle, dziadku, albo nie oszukuj ojcze. Bo ten grzech jest tak zakorzeniony. Nikt nie ma odwagi. Gdy zdecydujesz się być blisko Boga, masz pragnienie niszczyć te rzeczy. I wiesz, kiedy zaczniesz to robić, walczyć. A walka zaczyna się od prostego kroku. Trzeba powiedzieć nie. Trzeba powiedzieć nie, trzeba to oddać Bogu, trzeba zacząć się modlić, trzeba zacząć walczyć. Trzeba może prosić braci, siostry, by pomogli ci w tym. By cię wspierali. I kiedy ty zaczniesz walczyć, musisz wiedzieć, że wyzwiesz kogoś do walki. Że komuś dasz policzek. I nie jest to ktoś cielesny. Jest to diabeł. Jest to szatan. Gdy zdecydujesz się i zaczniesz wołać, nie masz prawa do mnie, diabłe. Nie masz prawa do mojego życia. Nie masz prawa mi zabierać pokoju, radości. Nie masz prawa odwracać mojej uwagi od Boga. Diabeł tak łatwo nie odpuści. On nie powie, no trudno. No cóż, mam tylu jeszcze. On nie odpuści. Tak naprawdę on jest bardzo zawzięty. I zobaczcie, 7 werset. Pan Bóg we wszystkim błogosławił Hiskiaszowi. Był z nim. Inspirował go do coraz odważniejszych kroków. Hiskiasz zbudował się przeciwko królowi asyryjskiemu. Komuś świeckiemu. Nie chciał służyć królowi, który nie chwali Boga. Wypowiedział poddaństwo. I wiesz, że to było inspiracją Boga. I w 13 wersecie jest zapisane coś takiego. Jakbyśmy wyłączyli 13 werset. W 14 roku panowania króla Hiskiasza wyruszył Sancheryb, król asyryjski, przeciw wszystkim warownym grodom judzkim i zdobył je. Zdobył wszystkie warowne grody króla Hiskiasza. Wyruszył, zaatakował. Wielka armia asyryjska poszła uderzyć w Hiskiasza. I gdy ty zaczniesz niszczyć świątynki w swoim życiu, kiedy ty zaczniesz iść na 100% za Bogiem, kiedy twój czas będzie mądrze rozdysponowany i dużo tego czasu będzie ofiarowany Bogu, kiedy ty przyjdziesz do świątyni, ja mówiąc o świątyni, mówię obrazowo, o miejscu, o czasie, kiedy ty jesteś z Bogiem i zaczniesz składać Mu wolną ofiarę z dziękczynienia, z przebywania z Nim. Wtedy pod mury twojego życia przyjdzie armia wroga. Jestem tego pewien. Kim jesteś, by stawić czoła tej armii? Kim był król judzki, by stawić czoła tak wielkiej armii asyryjskiej? Był po prostu mężem Bożym. Wiecie, szatan nie interesuje się ludźmi, którzy są jego. Nie interesuje się też letnimi chrześcijanami, którzy właśnie w niedzielę do kościoła, czy tam w czwartek tradycja odbędą, ale w poniedziałek cały dzień dla pracy. Wszystkie wieczory dla jakichś swoich przyjemności. Zero kontaktu z Bogiem w tygodniu. Zero takiego codziennego życia, przywiązania, polegania na Nim. Po prostu troszkę tu, troszkę tam. On chce zniszczyć wiernych, takich jak Hiskiasz. Takiego króla, który wziął panowanie nad królestwem, zobaczył to wszystko i powiedział dosyć. Dosyć tego bogactwa, dosyć tego rozdzielania, dosyć udawania chrześcijaństwa. Bo wszyscy wokół patrzą na nas i śmieją się. Bo niby mówimy, że idziemy za żywym Bogiem, a nie widać w nas mocy, autorytetu, błogosławieństwa. Bo Bóg jest tylko z nazwy, a On nie jest z nami. I wiesz, ta armia, która przyjdzie pod mury twojego życia, to może być wszystko. To mogą być złe myśli, to mogą być sytuacje, to mogą być choroby, to mogą być problemy. I co wtedy robić? Ktoś tu modlił się, ja słuchałem tych modlitw i mówił, przepraszam za to, że za zwątpienia. I bardzo dobrze, że przepraszałem za zwątpienia. Ale niech to nas nie wpędza w poczucie winy, bo zwątpienia są czymś normalnym. Że strach jest czymś normalnym. I zobaczcie, werset 14. Król Hiskiasz, wielki mąż Boży, ktoś, kto polegał na Bogu, kto ufał Bogu, kto podniósł Izraela, też spanikował, też się wystraszył. Powiedział, wtedy król ludzki, Hiskiasz, wysłał do króla asyryjskiego, do Lachisz, takie oświadczenie. Zgrzeszyłem, lecz odstąp ode mnie, a ja przyjmę na siebie wszystko, co na mnie nałożysz. I nałożył król asyryjski na Hiskiasza, króla ludzkiego, haracz w wysokości 300 talentów srebra i 30 talentów złota. Ten wielki mąż Boży wystraszył się. Wiecie, on wystraszył się, on spanikował. Tajna była wielka. Mówi, co ja zrobiłem? Zniszczyłem świątynki, zniszczyłem święte gaje węża, ale już z tym wypowiedzeniem poddaństwa przesadziłem. Może to było ode mnie, może zbyt wiele pychy. On się wystraszył i wysłał do tego króla asyryjskiego komunikat, że źle zrobił, że zgrzeszył, że postąpił nie tak, że żałuje, że chce, aby nałożył na niego ten haracz. Wiecie, to było dużo pieniędzy. I to jest ciekawe, że ten mąż Boży, który tak polegał na Bogu, który tak był do niego przywiązany, tak nie odstępował od niego, poszedł do świątyni. 18 rozdział, od 15 do 17 wersetu. Poszedł do świątyni, ale nie po to, by oddać Bogu chwałę, by prosić Boga o pomoc, ale by wziąć fizyczne złoto, srebro. Zobaczcie ten fragment. Oddał więc Hiskiasz całe srebro znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego. Czyli wyczyścił kasę. Czyli to nie było jakieś tam, wiecie, jak mi daj 10 złotych haracz. No co to dla ciebie wyciągasz? On taki haracz dostał, że wyczyścił wszystko. Wyczyścił konto świątyni i ze swojego domu. Wyczyścił całe srebro. W tym to czasie, 16 rozdział, kazał Hiskiasz zdjąć obicia z drzwi przybytku Pana i ze słupów, które król ludzki Hiskiasz pokrył złotem i posłał to do króla asyryjskiego, Widać tu, jak Pan Bóg błogosławił mu, że on miał dużo majątności i chciał Bogu oddać chwałę, więc w świątyni zrobił obicia złote dla Bożej świątyni. I żeby spłacić ten dług, ten haracz, kazał z tej świątyni to poodrywać i oddać to królowi. A zobaczcie, jaka jest postawa króla w 17 wersecie asyryjskiego. Mimo to król asyryjski wysłał z Lachisz przeciwko królowi Hiskiaszowi Tartana i Rabsarisa i Rabszakę. To ćwiczyłem w domu, bo naprawdę te imiona to są chyba po to, żeby rozbijać głoszących. Z potężną armią do Jeruzalemu. I ci nadciągawszy i przybywszy do Jeruzalemu zatrzymali się przy wodociągu górnego stawu, przy drodze na pola pilśniarzy. Król asyryjski zlekceważył okup. I diabeł też nie chce części. On chce wszystko. I kiedy widzi, że ty widzisz z daleka tą armię i się zaczynasz bać i się przestraszyłeś, on zaczyna widzieć to, że ty drżysz, że tracisz ufność, że tracisz nadzieję, że tracisz pokój w sercu. I ty możesz chcieć go przekupić. Ja wiele razy się tak targowałem. Nie, już mi się to nie stało. Może odpuszczę to lub tamto. Może byłem zbyt radykalny i dawałem okup. Ale on i tak wysyłał armię i mówił, wezmę wszystko. Wezmę wszystko. Hiskiasz wystraszył się i zwątpił. I miał powód. Ja was zachęcam do tego, abyście dzisiaj w domu przeczytali cały, bo ja tylko korzystam z fragmentów, cały 18 rozdział i 19 drugiej Księgi Królewskiej. Przeczytajcie to, zachęcam was bardzo. Diabeł wyśmiewa Hiskiasza. Oni przychodzą pod mury tego miasta, Jeruzalem. I w Księdze Królewskiej w 18 rozdziale od 19 do 37 wersetu, bardzo dużo wersetów jest pokazane, jak diabeł chce zniszczyć wiarę Hiskiasza i jego ludu. I ja nie będę czytał tego całego fragmentu, bo nie chcę już was bardzo przytłoczyć tym słowem, ale chcę sparafrazować. On w tym fragmencie, jak będziecie czytać w domu od 19 do 37 wersetu, mówi coś takiego. Mówi, że poleganie na Egipcie jest niczym. To jest, jakby powiedzieć, taka polityczna, on politycznie dotyka, bo Hiskiasz mógł skorzystać z pomocy Egiptu. I ten wysłannik, ten poseł od króla asyryjskiego mówi, każdy, kto polegał na Egipcie, się zabił. Egipt obrazuje też świat. I diabeł przez usta tego człowieka chciał zniszczyć wiarę Hiskiasza. Mówi, nie masz wokół nikogo, nikt ci nie pomoże. Egipt to jest ściema. Każdy, kto, jakbyście doczytać, to jest w wersecie 23, nie zabić się na Egipcie. Drugą rzeczą, jaką mówi w kolejnym wersecie, to lży ilość wojska Hiskiasza. Mówi tak, że dam ci 2000 koni, czy znajdziesz tylu wojowników, by wszystkie je osiągnąć. I tym samym pokazuje, że kim ty jesteś? Ja dam ci 2000 koni. Czy będziesz miał tylu ludzi, by oni mogli dosiąść tych koni? Następną rzeczą, jakim gnojkiem jest szatan, w 25 wersecie on zaczyna mówić, że to tak naprawdę to jest wola Boga, ich Boga, że on przyszedł tutaj. I wiesz, może ty odczytujesz takie listy, że coś złego się zaczyna dziać i ktoś ci wmawia, że to jest wola Boża. Że to Bóg tak chciał. Jak będziecie to czytać, to zobaczycie to wyraźnie. On mówi, że to jest wola Boga, wola twojego Pana, że ja tu przyszedłem i mam zdobyć to miasto. Później znów zaczyna straszyć. Straszy, że jeśli się nie poddadzą, to będą głodować. To będą pili własny mąż i jedli własny kawał. To nie jest może tutaj sympatyczne, ale chcę właśnie pokazać, jak ich mocno straszy. I to, co jest ciekawe, to cała sytuacja dzieje się pod murami. I posłowie izraelscy mówią, mów do nas w swoim języku. Mów po asyryjsku. A on do nich mówi, nie, będę mówił właśnie w waszym języku. Żeby ci ludzie wszyscy na murach słyszeli. Żeby oni się zaczęli bać, żeby oni zaczęli szemrać. I on mówił w ich języku, w języku Izraelitów, by oni się wszyscy bali. I mówił o tym, że będą głodować. Na koniec kusi i mówi, że będą mieli super w niewoli. Niech się poddadzą. Że tu będą głodować, a jak się poddadzą, to ich zabiorą, co prawda. Zniszczą tutaj to wszystko, ale tam, gdzie ich zabiorą, będą mieli super. I w międzyczasie cały czas mówi, nie wierz Bogu. Ludu, nie daj się okłamać Hiskiaszowi, nie polegaj na Bogu, to są tylko słowa, Bóg was nie uratuje, inni bogowie nie uratowali ludów swoich, ten wasz Bóg też was nie uratuje. Bóg nie wyrwie cię. Gdy czytamy drugą kronikę, 32 rozdział, 5 werset, to jest strona 502, bo w Księdze Kronik też jest opisana ta historia. I to jest ciekawe. 32 rozdział, 5 werset. Księga Kronik. Nabrawszy, to jest mowa o Hiskiaszu. Nabrawszy otuchy, naprawił nadwątlone mury. Wzniósł nad nimi baszty. Dobudował jeszcze drugi zewnętrzny mur. Umocnił Milo w mieście Dawidowym i kazał sporządzić wielką ilość pocisków i tarcz. Hiskiasz nabrał otuchy. Ja nie wiem, jak to się stało. Czy on zaczął przypominać sobie te wszystkie błogosławieństwa, te wszystkie sytuacje, kiedy Bóg był z nim? Nie wiem. Może było tak, że on upadł na kolana i zaczął się modlić i nabrał otuchy. Może jego przyjaciel, jakaś bliska mu osoba, która kocha Boga, przyszła i zaczęła wlewać w jego serce, w jego umysł Boże słowa i nabrał otuchy. Wiemy jedno, że on nabrał otuchy i naprawił nadwątlone mury. Wzniósł nad nimi baszty, odbudował jeszcze drugi zewnętrzny mur. Jeśli jesteś teraz w tym miejscu, swojego życia, że czujesz, że pod murami twojego życia przychodzi armia wroga i mówi, i szydzi, i zaczyna wytykać, że cię zdobędzie, że to lub tamto, to jest Boża wola, że masz się poddać, że masz ustąpić. Z tego słowa nabierz otuchy. Z przebywania ze swoimi braćmi się stały, nabierz otuchy. Z czasu modlitwy, z czasu z Bogiem, nabierz otuchy. Z myśli o tym, jak wielki jest Bóg i jak wiele razy cię pobłogosławił, z jak wielu rzeczy cię wyrwał, nabierz otuchy. Hiskia zaczął odbudowywać mury, przygotowywać się. I to, co mnie zastanowiło, to czemu nie zrobił tego wcześniej? Czemu wcześniej nie naprawił tych murów? Czemu nie zwrócił uwagi na sypiące się mury? I wiecie, i to pokazuje znów, że człowiek, który polega na Bogu, który szuka Boga, który jest przywiązany, który nie odstępuje od Niego, jest zawsze człowiekiem niedoskonałym, jest człowiekiem, który popełnia błędy. I Hiskiasz popełnił taki błąd. On popełnił błąd, on zaniedbał murów. On, gdy był czas pokoju, gdy był czas błogosławieństw, gdy był czas, kiedy wszystko się udawało, on przychodził koło tych murów może wielokrotnie i nie zwracał na nie uwagi, nie przyjmował się nimi, a bo wszystko jest dobrze. Ja proszę Ciebie dzisiaj, a właściwie to Bóg przez moje usta prosi Ciebie, jeśli jest dobrze w Twoim życiu dzisiaj, sprawdź swoje mury, w jakim są stanie. W jakim stanie są mury Twojej rodziny, Twojego życia. Zacznij sprawdzać je, obejdź swoje życie dookoła i zacznij patrzeć, ile czasu spędzasz z Bogiem. Jak mocna jest Twoja wiara. Jak silny jesteś w Bogu. Ile wersetów znasz na pamięć, które w chwili grozy, sytuacji załamania możesz powiedzieć, możesz nimi walczyć. Kiedy ostatni raz ze swoim mężem lub swoją żoną mieliście taki czas, że nie oglądaliście coś, czy czytaliście, ale razem uwielbialiście Boga? Kiedy ostatni raz ze swoim dzieckiem przyszedłeś na spacer i uwielbiałeś Boga, mówiąc im o stworzeniu Bożym? Gdy jest dobrze, gdy nikt nie choruje, gdy są pieniądze, gdy jest praca, jak dbasz o swoje mury? Nie popełniajmy tego błędu, jak Hiskiasz, że gdy przychodzi kłopot, gdy przychodzi wroga armia, to dopiero wtedy budzimy się, jak to się mówi w Polsce, z ręką w nocniku. Sprawdź swoje mury. Czy twoi bliscy wiedzą, że ty każdego wieczoru, jak nie wiem, u mnie jest w domu tak, że każdego wieczoru, jak już jest zamknięte drzwi od sypialni i pali się taka lampka, ja już wiem, żeby nie wchodzić. Wiem, że ojciec czyta. Ja wiem, że rano nie mogę jeszcze tam za bardzo zakłócać się, czy coś mówić pierwszy, póki on nie wie, bo czytają. Czy w Twoim domu jesteś tak rozpoznawany, że Twoje dzieci wiedzą, teraz o 22 to się już tacie nie przeszkadza, bo ojciec teraz buduje mury nad naszą rodziną. Bo ojciec ma czas z Bogiem, bo mama ma czas z Bogiem. To jest ważne, żeby w tych chwilach, kiedy jest dobrze, cieszyć się, oczywiście, cieszyć się tym błogosławieństwem, ale pamiętać o murach. Drugą rzeczą, jeszcze jaką chciałbym wspomnieć, to też ciekawa, w drugiej Księdze Kronik, 32 rozdział, 4 werset. Zebrało się wtedy wielu ludzi i zatkali wszystkie źródła i zasypali potok płynący przez tę ziemię w tej myśli. Po co mają przyjść królowie asyryjscy i znaleźć wodę w obfitości? Wiecie, woda obrazuje Boże Słowo, życie. I widać było, że oni te źródła, te studnie, to wszystko mieli poza miastem. I zaczęli to zasypywać, te źródła, te studnie, żeby wojsko asyryjskie nie miało wody. Ja się zastanowiłem, ile tych źródeł, ile tego wszystkiego było w mieście. Dlaczego mamy chodzić tak daleko za miasto, by naczerpać wody życia? Zbuduj swój ołtarz w domu. Czerp poza domem. Czerp tutaj. Czerp na obozach językowych, na obozach, nie wiem, w Oświęce, w Marlinie. Czerp na różnego rodzaju konferencjach. A Ale ważne jest to, byś to źródło miał w swoim domu. Byś to źródło, tą studnię miał w murach swojej rodziny. Że gdy przyjdzie choroba i nie będzie już tak łatwo przyjść tutaj. Że przyjdzie, nie wiem, może utrata pracy i nie będziesz miał pieniędzy wypowiadać na jakąś konferencję, na jakiś obóz. Byś miał z czego czerpać. Byś miał tą wodę. Byś miał to miejsce, w którym możesz się napić. Małymi hostami. Codziennie, po szklance. Ale byś miał to stałe źródło wody. Gdzie gdy przyjdzie wróg, gdy przyjdzie niebezpieczeństwo, abyś miał to w obrębie swojego miasta, swojego życia. I wróćmy do II Królewskiej, do 19 rozdziału, 14-16 werset. Tam były te szyderstwa, tam były te, to zwątpienie. Strona 428 znowu. Tam było może szemranie ludu. Ale Hiskiasz się nabrał otuchy. Hiskiasz przypomniał sobie, jak wielki jest Bóg. I on o tym mówi. Przeczytajcie te dwa rozdziały w domu. On o tym zaczyna mówić i lud cały zaczyna być pocieszony. I przyszły listy. Diabeł przysłał list. A gdy Hiskiasz przyjął wzrok posłów list i przeczytał go, a był to list szyderczy. Był to list, który miał złamać jego wiarę. Był to list, który lżył Boga. Zobaczcie, on poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. A potem modlił się Hiskiasz do Pana tymi słowy. Panie Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj. Otwórz, Panie, oczy swoje i patrz. Przysłuchaj się słowom Sancheryba, które on przysłał, aby urągać Bogu żywemu. Hiskiasz dostaje szyderczy list, prześmierczy list. Ile takich listów dostałeś? Ja dostałem kilka. O kogoś walczyłem. Ktoś był ważny. I straciłem go. I przychodził list. Po co to wszystko? Czymś byłem wierny. Widziałem naokoło ludy, które śmiały się z tej wierności. W czymś się starałem podobać Bogu. Kosztem swojej reputacji, swoich rzeczy. I nagle tak się stawało, że ci ludzie, którzy się naśmiewali, którzy szli na skróty, im się wiodło, a mnie. I przychodził list. Po co to wszystko? Głodujesz tutaj. Męczysz się. Poddaj miasto. Poddaj się. Przyjdź. Co prawda pójdziesz w niewolę, a będziesz miał lepiej. Bóg cię nie uratuje. Bóg ci nie pomoże. Bóg cię nie wybawi. Zobacz, jaka armia jest wielka wokół. My wszystko zdobyliśmy wokół. Wszyscy ci ludzie wokół służą nam. Ty też będziesz. I Hiskiasz dostaje taki szyderczy list. Widzi lud, który się lęka. On jest słaby. On też się boi gdzieś, na pewno, bo nie był idiotą, widział tych wiele wojsk i wierzył Bogu i miał otuchę, ale na pewno się bał. I zobaczcie, co on robi, on idzie do świątyni. Ale już nie po to, by brać złoto, by brać, wiecie, srebro i swoimi jakimiś machinacjami, dyplomacją, pieniędzmi. Zdobywać, wygrywać. Ale on idzie tam, gdzie wie, że jest Bóg. Gdzie wie, że jest odpowiedź, jest ratunek, jest rada. On rozwija ten list. Czy ty rozwijasz te listy przed Bogiem? Czy ty mówisz o tych krzywdach? Czy ty mówisz o tym szczerze? O tym, że się boisz? że jest ciężko, że jest anioł, która chce cię zniszczyć. 19 rozdział, 19 werset. Teraz więc, Panie Boże mój, wybaw nas, proszę, z Jego ręki, a poznają wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem. Oto jest modlitwa wiernego Bogu człowieka. Jaka jest Twoja modlitwa, gdy przychodzą te diabelskie listy? Czy w ogóle się modlisz? Czy w ogóle jeszcze przychodzisz przed Boży tron? Czy jeszcze rozwijasz te listy? Czy może idziesz na murę i odbudowujesz te świątynki i naprawiasz te rozwalone święte gaje? I mówisz, co ja narobiłem? Dlaczego chciałem być taki oddany Bogu? Może trzeba troszeczkę przystopować? Może trzeba troszkę się dogadać? Te listy to są doświadczenia naszej wiary. Czy się nie odwrócisz od czy się nie odwrócisz od Boga? Czy nie wrócisz do dawnych świątynek? Zobaczcie, tej armii nie przysłał Bóg. Pan Bóg mu błogosławił, Pan Bóg był przy nim, Pan Bóg się cieszył. Diabeł się wkurzył i przyprowadził armię. Jeszcze okłamywał, że to jest wola Boża. Bóg nie miał z tym nic wspólnego. Ale Bóg wykorzystał tą sytuację. Bóg zobaczył w tej sytuacji, jakie jest serce Hiskiasza. Czy to jego serce jest zbudowane z dobrych materiałów? Czy ten dom, w którym on mieszka, czy to jest dobry dom? Czy on jest na stałym gruncie? Czy on się ostoi? My walczymy inaczej niż świat. Ten król kazał nie krzyczeć z murów. Kazał nie odpowiadać. On nie odpisywał na listy. W Nowym Testamencie jest napisane, nie walczymy z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi wozami, z wyższościami tego świata. Nie walczysz z krwią i z ciałem. On poszedł na kolana, poszedł do swojego Boga, poszedł do świątyni i nie był to zapewne miły czas. To był zapewne czas płaczu, czas wyczekiwania, czas próby, wiary. Tam też bombardowały go te myśli. Nie pomoże ci. Nie usłyszy cię. Nie masz szans. Ile razy słyszałeś coś takiego? I wiecie, nie mówię tego słowa, żeby nas teraz nastraszyć, że nie opłaca się iść za Bogiem. Wiecie, to jest nie idźmy za Bogiem, bo przyjdzie ta straszna armia i zrobi nam au. Inne ludy wszystkie już były zdobyte, sponiewierane. Ta armia przeszła przez ogromną część tych krajów i wszystko zniszczyła. I wokół nas są ludzie, którzy są w niewoli asyryjskiej, którzy są sponiewierani przez grzech, którzy są niewolnikami, którzy codziennie płacą wielki haracz. Haracz pokoju, miłości, ładu, nadziei. Ta cała armia zatrzymała się na tym jednym małym królestwie. Dlatego warto więc Bogiem. Warto iść do świątyni. Warto rozwijać te listy. Warto wierzyć Mu. I ta walka, ta duchowa walka była trudna. On nie krzyczał z murów, tak jak mówiłem. On nie odpisywał na te listy. On nie wysłał żadnych listów do Egiptu, żeby szli z odsieczą. On poszedł najpierw do Boga. On poszedł najpierw do Niego. On rozwinął te listy i powiedział, Boże, zobacz. Otwórz swoje oczy. Popatrz, jak Cię lży. Druga Królewska. 19 rozdział, 34, 36 werset. Izajasz, prorok Boży posyła słowo do króla Hiskiasza. 34 werset. I osłonię to miasto, i ocalę przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. I stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy. Następnego dnia rano oto wszyscy oni, same trupy, pomarli. To też Sancheryb, król asyryjski, zwinął obóz i wyruszył. Powrócił i zamieszkał w Niniwie. To jest Boża odpowiedź na postawę Twojego i mojego serca. Ani jeden pocisk, ani jedna strzała. Pamiętacie tam, jak król asyryjski lżył i mówił: dam Ci 2000 koni, a Ty i tak nie będziesz w stanie znaleźć tych wojowników. Tu możemy zobaczyć, jaki ogrom był tej armii, jakie były proporcje. 185 tysięcy ludzi rano się nie obudziło. I to nie byli wszyscy. Ponieważ wiemy, że ten król, ten wysłannik zwinął ten obóz, czyli były osoby, które przeżyły, które zwinęły to, co zostało. Więc może to było 200 tysięcy, może 250, do niecałych 2000 wojowników. Teraz możesz zobaczyć, jaki to jest ogrom. I może Twoja armia to nie jest nic łatwego. Może to jest jakaś ciężka choroba. Może to jest, nie wiem, problemy finansowe. Może coś w rodzinie się złego dzieje. I to przewyższa Twoje siły, Twoją moc. I dawałeś już karać, próbowałeś się dogadać. Ale to nic nie pomogło. Bądź jak Hiskiasz. Idź najpierw do Boga. Wylej przed Nim swoje serce. Pokładaj w Nim ufność. Pokładaj w Nim nadzieję. I chociaż słyszysz tyle szyderstw, a one różnie przychodzą. Przez listy, przez ludzi, przez słowa, przez sytuacje. Przez różnego rodzaju są to szyderstwa. Odrzucaj to. Wierz Bogu. Hiskiasz w najśmielszych snach nie spodziewał się, że obudzą się rano i za murami tego miasta już słyszą krzyk. Bo wierzy, że tam był krzyk, że tam była panika. To byli ludzie, którzy nie wierzyli w Boga. Oni nie wiedzieli, czy ktoś w nocy przyszedł i otruł ich. Ale jak? Ilu ludzi by musiało być, żeby 185 tysięcy ludzi uśmiercić? Czy to jakaś zaraza, czy jakaś choroba? Wiecie, człowiek niewierzący, gdy nie wierzy w Boga i coś się dzieje w jego życiu, to próbuje to sobie wytłumaczyć na wszystkie sposoby. Ale aby tylko ominąć Boga. Jaki tam musiała być panika, jaki tam musiał być krzyk, jaki tam musiała być dezorientacja. Ani jeden pocisk nie padł. Ani jeden Izraelita nie zginął. Bóg zadziałał w taki sposób, że nie było żadnych wątpliwości. I gdy ten król, gdy ten wysłannik Sancheryb wracał do króla asyryjskiego, wracał w wielkim wstydzie. I w inne ludy okoliczne mówimy, tam naprawdę pomógł im Bóg. No bo jak to inaczej wytłumaczyć? Nie było żadnych wątpliwości. Jeśli Ty zawierzysz sprawę Bogu, jeśli Ty będziesz wierny, jeśli Ty będziesz polegał na Bogu, wierzę, że wiele razy przeżyjesz taką sytuację. Kiedy wydasz świadectwo, nie słowem, ale tym, co się stało. Ja życzę Ci tego. Życzę nam tego. Abyśmy szli w zwycięstwie. Zobacz, on powiedział, przez wzgląd na Ciebie i Twoich przodków osłonię to miasto. Przez wzgląd na Ciebie. Na Twoją postawę. Tam dalej czytamy, że inne królestwa wysyłały później podziękowania Hiskiaszowi i klejnoty i różnego rodzaju podarunki. Cieszyli się. Wiecie, ta postawa Hiskiasza była też błogosławieństwem dla wszystkich niewierzących ludów wokół. Ty, tam gdzie jesteś, w swoim zakładzie pracy, w swojej rodzinie, w swojej szkole, przez swoją postawę często możesz też być błogosławieństwem dla innych. I świadectwem, żywym świadectwem. Ja nie będę przed Wami ukrywał, że jestem żądny przeżyć takie rzeczy. Nikt z nas nie lubi prób. Ja się boję prób. Nikt z nas nie marzy teraz o tym, wychodząc z kościoła, ach, już się nie mogę doczekać, aż tutaj będzie atak i będę mógł pokazać swoją wiarę, będę mógł się zbliżyć do Boga. Nie wiem, czy ktoś z Was jest taki. Ja nie jestem takim duchowym masochistą. Ja życzyłbym sobie przeżyć tak spokojnie, tak jak za czasów Salomona. W dostatku i w szczęściu. nie będę przed wami udawał takiego, że tak bardzo chcę się sprawdzić. I wierzę, że każdy z was nie chce przeżywać trudnych sytuacji, kiedy armia przychodzi, kiedy przychodzi diabeł i mówi, teraz się pokażę, cwaniaku. Teraz zobaczymy, jak bardzo kochasz Boga. Teraz zobaczymy, ile jest warta twoja wiara. Ale jeśli coś się takiego stanie, niech ta historia, niech ta postawa tego króla będzie dla ciebie zachęceniem, niech będzie dla ciebie inspiracją, niech będzie dla ciebie pocieszeniem, niech będzie dla ciebie nauką do tego, że warto polegać na Bogu. Że warto być przywiązanym do Niego. Że warto nie odstępować od Niego. Że warto dbać o mury miasta. Że warto dbać o swoją relację. Będę się modlił o to, aby Pan Bóg was zainspirował przez tą historię. Aby jak najwięcej z was jeszcze dzisiaj miało czas, by przeczytać ten 18 i 19 rozdział, tak na spokojnie, tak dla siebie. Żeby każdy z was, jeśli jesteście teraz w dobrym czasie, żebyście mieli dziś taki czas refleksji nad tym, by zobaczyć, w jakim stanie są twoje mury. Abyście dzisiaj mieli czas i spojrzeć na to, czy ta świątynia, czy Bóg, czy ten czas Boży, czy to jest centrum mojego życia, tak jak ta świątynia tam w Izraelu była w centrum. Czy mam jakieś świątynki? Czy mam jakieś święte gaje? Jakieś rzeczy, które obrażają Boga i muszę to zniszczyć? Módlmy się o to. Amen.